Jest z nami ksiądz Artur Godnalski, wspólnota świętego Tymoteusza z Gubina. Szczęść Boże, księże Arturze.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Księże, dzisiaj Wielki Czwartek to jest dzień ustanowienia dwóch sakramentów, sakramentu kapłaństwa i sakramentu Eucharystii, które są z sobą nierozłączne. Proszę powiedzieć, ksiądz też już jako kapłan doświadczony także ewangelizowaniem wraz z młodymi i wśród młodych. Jak przeżywa te dwa sakramenty?
No to są rzeczywiście największe skarby Kościoła. Sakrament święceń, sakrament kapłaństwa i sakrament Eucharystii. I dla mnie osobiście to jest ogromne wyróżnienie, w ogóle powołanie kapłańskie jest ogromnym wyróżnieniem, chociaż tak naprawdę myślę, że nikt z nas na to nie zasłużył i ta świadomość myślę, że nam bardzo mocno towarzyszy, bo to bez naszych zasług. Pan Jezus powiedział po prostu, jeśli kochasz mnie, jeśli chcesz kochać ludzi, to pójdź za mną, a zrobię z ciebie rybaka ludzi po to, aby im służyć. I ja bardzo cieszę się z tego, że mogę żyć w takich czasach, gdzie Kościół dokonuje tak ogromnej refleksji i niesamowitego zwrotu przez ten pontyfikat też papieża Franciszka, gdzie myślę, że coraz mocniej wracamy do korzeni chrześcijaństwa i do tego pierwotnego zadania nas, kapłanów, gdzie odczytujemy siebie jako członków ludu Bożego, bo tak naprawdę pochodzimy z bardzo normalnych rodzin. Pochodzimy z domów takich, jakie one są w Polsce. Bardzo często prowadząc też rekolekcje w seminariach duchownych, wśród kleryków będąc, rozmawiamy gdzieś tam o tych naszych korzeniach, o tym, skąd wychodzimy. I te historie są bardzo, bardzo różne. Ostatnio na jednej z rekolekcji był razem z nami kleryk Łukasz z łódzkiego seminarium i składał świadectwo przed parafią, mówiąc o swojej drodze powołania. To ludzie byli bardzo poruszeni tym, że człowiek może podnieść się nawet i z upadku, może podnieść się z jakichś takich bardzo krętych dróg, a Pan Bóg go z takiej drogi powołuje także do kapłaństwa. I to, co pokazuje nam papież Franciszek, ja osobiście mocno przeżywam, żebyśmy na nowo odczytali kapłaństwo jako kapłaństwo służebne. Dzisiaj myślę, że każdy z nas, kto będzie przewodniczył Eucharystii Wieczerzy Pańskiej, mocno przeżywa ten znak, jeśli się na niego decyduje, aby w liturgii on był obecny, umycia nóg, bo mamy świadomość, że umywamy nogi naszym braciom, których znamy. I znamy też ich słabości i wiemy, że nie zawsze to życie nasze jest takie, jakbyśmy chcieli, ale trzeba się schylić do ziemi, umyć te stopy i ucałować je z ogromną delikatnością i z ogromną takim szacunkiem i miłością, bo tego uczy nas Jezus. I ostatnio właśnie rozważając tę Ewangelię o tym, gdzie Jezus na ostatniej wieczerzy jest wśród uczniów i dzieli się z nimi, nazywa ich przyjaciółmi, gdzie wie o tym, że za chwilę oni wszyscy się go wyprą, oni zdradzą go, oni odejdą od niego. A jednak on decyduje się, wiedząc o tym, wyświęcić ich na kapłanów. To jest wolna decyzja Boga. To nie jest tak, że ktoś z nas zasłużył na to. I stąd powtarzając ten gest, ten znak i przeżywamy osobiście też to uniżenie i przypominamy sobie jako kapłani w tym geście mycia nóg naszym braciom, że mamy naśladować Chrystusa w tej ogromnej prostocie, w tej ogromnej takiej skromności, w uniżeniu, do czego bardzo mocno zachęcał nas papież Franciszek, kiedy wchodziliśmy w ten wielki tydzień.
Księże Arturze, Eucharystia to jest źródło i szczyt chrześcijaństwa, tak mówimy, to jest prawda, choć słowa te są takie dosyć może górnolotne dzisiaj dla człowieka, ale dlaczego warto gromadzić się na Eucharystii? Dlaczego wiara to nie jest sprawa prywatna, którą możemy zamknąć tylko do swojego kącika, do pokoju, gdzie może mamy jakiś święty obraz, krzyż powieszony, ale gromadzić się jako wspólnota na Eucharystii w Kościele?
Chciałbym to powiedzieć też z takiego własnego doświadczenia, bo Bardzo lubię być na mszy świętej, kiedy koncelebruję Eucharystię, a nie przewodniczę, bo jednak przewodniczenie Eucharystii stawia człowieka w troszeczkę innej roli. Tutaj rzeczywiście człowiek ma to takie poczucie prowadzenia ludu, a ja bardzo lubię stać z ludźmi, koncelebrować Eucharystię, bo doświadczam wtedy tego, że ja w niej uczestniczę nie jako ten, który czemuś przewodzi, ale bardziej tak jak ludzie, którzy stoją w ławkach. I nie zrozumiemy chyba Eucharystii do tej pory, dopóki będziemy tylko patrzeć na nią jako na pewien rytuał religijny. I to jest dla mnie znamienne, że w Wieczerniku Jezus odprawia pierwszą Eucharystię w gronie 12, tych najbliższych. I wyraźnie im mówi, nazwałem was przyjaciółmi, nazywam was przyjaciółmi. Jeśli Eucharystia będzie odprawiana przez nas, także przez świeckich, tylko w poczuciu wypełnienia pewnego obowiązku religijnego, to nic nie rozumiemy z Eucharystii. Ona jest naprawdę spotkaniem przyjaciół, przyjaźni. To nie jest tylko wypełnienie jakiegoś obowiązku. I to jest ten moment, i tu życzę każdemu przeżycia też takich chwil na Eucharystii, gdzie się nie jest w jakiejś bardzo dużej grupie. Ale właśnie przeżywanie Eucharystii w małej grupie, gdzie jesteśmy blisko ołtarza, gdzie możemy widzieć, co na ołtarzu się dzieje. Bardzo często tego doświadczają młodzi ludzie, kiedy prowadzimy rekolekcje dla młodzieży i pozwalamy im podejść blisko ołtarza, żeby byli blisko. Wielu z nich później składa świadectwo, byłam wstrząśnięta, byłem bardzo dotknięty. Pierwszy raz stałem tak blisko ołtarza. To było dla mnie tak wyjątkowe. I taki jest ten sakrament. Ja wierzę, że to jest sakrament bliskości, obecności. I warto nie pozostawać tylko w swoich czterech ścianach, także z powodu tego, że na Eucharystii, kiedy jesteśmy razem, tworzymy wspólnotę i potrzebujemy mieć to doświadczenie, że obok jest brat, siostra. Bywały takie momenty, kiedy z powodów okoliczności bardzo późnego celebrowania Eucharystii, na przykład w szpitalu, byłem na Eucharystii na przykład sam i wiem, jak dotkliwie brakowało mi wspólnoty wiernych. Ten sakrament z natury swej jest sakramentem komunii, czyli bycia w jedności z braćmi i siostrami. Potrzebuję modlitwy brata, siostry obok. Potrzebuję słyszeć, jak wyznają wiarę. Potrzebuję słyszeć, jak w modlitwie powszechnej, o co modlą się, o co proszą bracia, siostry. Kiedy ta modlitwa nie jest odczytana z książki, ale kiedy jest modlitwą powszechną ludu Bożego, to wszystko sprawia, że liturgia przestaje być rytuałem, a staje się częścią życia. Jezus, ustanawiając Eucharystię, chciałbyśmy mieli to doświadczenie, że nasze życie przelewa się w liturgię, a liturgia kształtuje nasze życie. Też taki, myślę, wzruszający moment, kiedy wszyscy klękamy, a kapłan wyciąga nad chlebem i winem ręce. Swoje ręce, którymi też i bierze rzeczy, i sprząta, i podpisuje dokumenty, i wita się z ludźmi. I przez te same ręce Bóg zsyła mocą Ducha Świętego tę moc konsekracji. I one są wyciągnięte, zwróćmy uwagę, nie tylko nad chlebem i winem, ale także nad ludem Bożym. Jest taka jedna modlitwa eucharystyczna, która w tym momencie nakazuje nam modlitwę za lud w czasie konsekracji. Jest to coś cudownego, bo wtedy Eucharystia zbiera te nasze połamania, zbiera nasze biedy, ale także zbiera nasze radości, szczęścia i to wszystko przynosimy, kładziemy na ołtarzu w modlitwie, a Chrystus dokonuje przemiany. I wierzę w to, że z Eucharystii wychodzimy przemienieni. Nierzadko są sytuacje, gdzie ktoś wychodzi z Eucharystii uzdrowiony, także i fizycznie, nieraz i psychicznie, podniesiony duchowo. Tak, bo dokonała się przemiana, dokonała się konsekracja i stąd nie da się zastąpić Eucharystii czymkolwiek innym. Nasi bracia i siostry, którzy z konieczności zostają w domach, bo są chorzy, widziałem to wielokrotnie, jak w skupieniu przeżywają Eucharystię słuchając radia, transmisji z Radia Maryja czy z telewizji Trwam i modlą się, ale chcą doświadczyć też tej wspólnoty Kościoła, która gdzieś tam w konkretnym miejscu gromadzi się, modli. Więc kto żyw dzisiaj koniecznie na wieczorną Eucharystię, liturgię, Wieczerzy Pańskiej, zapraszam gorąco, bo to jest głębokie bardzo doświadczenie. tak jak w każdą niedzielę.
Chrystus to jest nasz Odkupiciel, Zbawiciel świata, ale tak jak ksiądz powiedział, to jest także przyjaciel, czyli można powiedzieć, że wiara to jest przyjaźń.
Nie potrafię o wierze mówić inaczej. Zadaję nieraz na rekolekcjach ludziom pytanie, z czym kojarzy ci się chrześcijaństwo? I to jest może trochę smutne, że rzadko odpowiedź brzmi, że kojarzy mi się z przyjaźnią. A przecież chrześcijaństwo, wiara to nie jest kwestia ideologii, to nie jest kwestia jakiejś filozofii. To, co powtarzał wielokrotnie papież Benedykt XVI, mówił o tym, że to jest relacja osób, to jest bliskość. I ja myślę, że najpiękniejszym słowem, które to oddaje, to jest właśnie przyjaźń, bo wszystko zasadza się na relacji. Ja bardzo chciałbym, tak staramy się też we wspólnocie przeżywać chrześcijaństwo jako relacje, jako religię relacyjną. To jest, myślę, najważniejsze, bo to, co uczy nas Sobór Watykański II, to nie jest tak, że zbawimy się w pojedynkę, tylko dostąpimy zbawienia jako wspólnota, razem, we wspólnocie. Stąd myślę, że fundamentem to, co chciał nam zostawić Chrystus, zostając z nami w Najświętszej Eucharystii, dając się zamknąć w tabernakulum, idąc razem z nami do naszych domów, kiedy przyjmujemy Go w Komunii Świętej, do naszych rodzin, to właśnie po to, by nauczyć nas budować relacje między sobą.
Dzisiaj, drugi dzień kwietnia, 10. rocznica przejścia do domu Ojca świętego Jana Pawła II, tego, który zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży, który stał się pielgrzymem po świecie, właśnie spotykając się bezpośrednio z ludźmi, pokazując im Chrystusa jako przyjaciela, papieża jako przyjaciela człowieka. Gdyby księże Arturze z perspektywy tych 10 lat przypomniał krótko swoje doświadczenie z Janem Pawłem II.
No moje doświadczenie z nim jest w ogóle takie bardzo swoiste, nie przez jakieś bardzo bliskie spotkanie, chociaż takie wydarzenia też miały miejsce. Natomiast jest on dla mnie wyjątkowym człowiekiem z powodu tego, że umiał łączyć to, co nadprzyrodzone, z tym, co bardzo ludzkie. Umiał zatrzymać się przy człowieku, ale szczególnie też zatrzymywał się przy Jezusie w Najświętszym Sakramencie. Wiem, że bywały też takie sytuacje, kiedy wstawał w nocy i szedł do swojej prywatnej kaplicy tam w Watykanie, aby uklęknąć przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie i modlić się w jakichś takich bardzo ważnych intencjach, sprawach, które też zawierzali mu ludzie. Dla mnie to jest człowiek ogromnej modlitwy, ale druga rzecz, która z tego wypływa, żeby ktoś nie myślał, że to jest jakieś takie tylko irracjonalne, modlitwa coś mistycznego. Ten mistycyzm przekłada się bardzo mocno na życie. To był człowiek bardzo odważny. Ja osobiście, dlatego bardzo staraliśmy się też, żeby w naszym kościele rektoralnym pod wezwaniem Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Gubinie były relikwie krwi Jana Pawła II, bo on, jego odwaga zaraziła nas do tego, aby podjąć dzieło nowej ewangelizacji, dla niego poświęcić swoje życie i też wielu młodych ludzi, którzy mieszkają tutaj razem z nami w domu wspólnoty, poświęcają swoje życie temu dziełu, dlatego że on swoją odwagą pokazał, że rzeczywiście rozpoczyna się wiosna Kościoła. I on widział to w sposób prorocki. My to widzimy, będąc wśród młodych, czy na przystanku Jezus, czy na rekolekcjach ewangelizacyjnych. Widzimy, jak młodzi budzą się do wiary. I kiedy zestawiam te rzeczy z tym, co mówi nam dzisiaj świat, to, co próbuje nam się wciskać, to, że mówi się ciągle tylko o problemach i próbuje się pokazywać Kościół w jakimś takim odwrocie, my musimy powiedzieć zdecydowanie, tak nie jest. Papież Jan Paweł II, święty papież, wiedział to jako mistyk, że przychodzi wiosna Kościoła i ona, myślę, że nie będzie wiosną instytucjonalną, ona będzie wiosną tego, co dzieje się w sercach ludzi. Wielu młodych budzi się do wiary, stają po stronie Chrystusa, odważnie wiarę wyznają i stają się takim znakiem ciekawym dla swoich kolegów i koleżanek, że wierzyć, chodzić do kościoła, nosić na sercu krzyżyk, zwykły, prosty, drewniany, nie musi być złoty, to nie jest żaden obciach. To jest ogromnie fajna rzecz, bo to jest niesamowita przygoda i doświadczenie tego, że dzieląc się wiarą, ona naprawdę w nas się mnoży. Miał odwagę taką Jan Paweł II, dlatego pewnie młodzi bardzo go kochali, nie tylko przy nim wiwatowali, ale też nabierali ducha, mocy, aby odważnie tę wiarę wyznawać. My taki Kościół widzimy, jego doświadczamy go takiego i tak go przeżywamy też u nas w domu wspólnoty i z ogromną czcią otaczamy relikwie jego krwi w naszym Kościele. Modlimy się do niego też codziennie, bo jest patronem nowej ewangelizacji, jest też patronem naszej wspólnoty.
A tak do młodych, księże Arturze, bo Chrystus nie przestaje powoływać swoich uczniów. A co by ksiądz powiedział w tym takim, no, troszeczkę skołowaciałym świecie?
Przede wszystkim nie bójcie się otworzyć na głos Jezusa w waszych sercach, młodzi. Widzę, jak nieraz młodzi zmagają się z powołaniem, szczególnie tym do kapłaństwa, do życia konsekrowanego. Potrzebują kogoś, kto stanie obok nich i powie: nie lękaj się, nie bój się, dasz radę. Ja sam jako ksiądz muszę wam powiedzieć, że zastanawiałem się przed święceniami ten ważny taki moment podjęcia decyzji, żeby już na zawsze oddać swoje życie Chrystusowi. I jedyne, czego się bałem, to żeby mnie zawiódł Jezusa, żebym nie odszedł od Niego. Chociaż i takie sytuacje nieraz się zdarzają w życiu osób konsekrowanych. Patrzcie na Jezusa, patrzcie na Niego. On daje siłę, naprawdę daje moc. Jeśli człowiek jest szczery, uczciwy, nawet jeśli pobłądzi, Chrystus, zobaczcie, nie tak jak świat. Chrystus nie osądza, nie skreśla, nie przekreśla. Chrystus zawsze mówi: zacznij jeszcze raz, podnieś się, idź, ja jestem z tobą. I Chrystus na naszej drodze stawia nam przyjaciół. Ludzi, którzy są tak samo jak my grzesznikami, ale mają w sobie tę wolę: Chryste, chcę żyć dla ciebie, mimo swoich ułomności, mimo swojej słabości, chcę być twój. Dlatego nie bójcie się postawić wasze nogi na drogach powołania. Także dla tych, którzy są powołani do małżeństwa, nie bójcie się odpowiadać na głos powołania. Miłość jest piękna. Życie w małżeństwie, jak spotykam moich przyjaciół, którzy w małżeństwie żyją i mają rodziny, pokazują, że można być dla siebie przyjaciółmi w małżeństwie, w rodzinie, dla swoich dzieci. To piękne jest powołanie, więc nie bójmy się odpowiadać na głos powołania, które Chrystus składa w naszych sercach. Na Dniach Młodych w Azji, kiedy były w tym roku, i pewna dziewczyna zapytała się papieża Franciszka, co mam zrobić. Jak byłam młoda, chciałam być siostrą zakonną, teraz studiuję medycynę, wiem, że mogę wiele zrobić jako lekarz. Co mam wybrać? I wtedy papież jej pięknie odpowiedział: nie pytaj się, co masz wybrać. Idź do Chrystusa i zapytaj się, gdzie On cię zaprasza. Odpowiedz na głos powołania, bo to jest droga twojego szczęścia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę pozdrowić całą wspólnotę świętego Tymoteusza. No i te życzenia Bożego prowadzenia w pasterzowaniu i wsłuchiwania się w serce i w głos przyjaciela, jakim jest Jezus. Tego księdzu życzę z okazji także Dnia Kapłańskiego, bo to dzisiaj.
Bardzo dziękuję i też odwzajemniam ojcze Darku dla wszystkich ojców redemptorystów, a przy okazji chciałbym też pozdrowić wszystkich braci kapłanów w całej Polsce. Kochani bracia, jesteście bardzo potrzebni światu. Nigdy w to nie zwątpcie, bo kiedy zaczynają się trudne dni w życiu ludzi, to wtedy bardzo potrzebują tej posługi kapłańskiej, dobrego serca, czułych dłoni, rozgrzeszenia i podania Chrystusa w Komunii Świętej. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. Ksiądz Artur Godnarski, wspólnota świętego Tymoteusza w Gubinie, nasz gość. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.